Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Jarosława, który będzie realizował audycję, i witamy naszych gości. Z nami jest dzisiaj siostra Wioletta Ostrowska, loretanka, sekretarz redakcji miesięcznika Różaniec.
Witam. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Są z nami także ojciec Stanisław Przepierski, dominikanin z Sanktuarium Matki Boskiej Niepokalanej Królowej Różańca Świętego w Warszawie, moderator Żywego Różańca.
Szczęść Boże.
Jest z nami także ksiądz Szymon Mucha, naczelny redaktor miesięcznika Różaniec, kustosz Sanktuarium Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole w diecezji sandomierskiej. Witamy serdecznie.
Bardzo się cieszę, że pani Elżbieta powiedziała sandomierskie, bo tam zostałem wyświęcony, ale już dzisiaj obecnie radomskiej. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i zapraszam do audycji.
Przepraszam za pomyłkę. I jest z nami także Natalia, studentka, która odbywa praktykę. Cieszymy się. Witamy cię serdecznie. Dzisiaj podejmujemy temat Żywy Różaniec jako apostolat maryjny w rodzinie.
Proszę Państwa, Radio Maryja i Różaniec, oczywiście. Trudno, żeby tego tematu nie było. Różaniec towarzyszy rodzinie Radia Maryja 3 razy w ciągu dnia. Rodzina Radia Maryja modli się od zawsze, od początku radia, różańcem. Zresztą wielu z nas jeszcze praktykowało tą modlitwę dawniej. Teraz radio wprowadza ją szerzej. Ale czym innym jest, są podwórkowe kółka różańcowe dzieci, czym innym jest dziesiątka różańca odmówiona przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej podczas apelu jasnogórskiego wieczorem o 21:00. Bardzo dobrą praktyką jest, jeżeli w modlitwie rodzinnej też towarzyszy nam różaniec. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy przynajmniej na początku tej audycji powiedzieć o żywym różańcu. To nie jest takie sobie tylko określenie, tylko ono istnieje w Kościele już od 180 lat. Żywy różaniec ma swoją formułę, jest umocowany w Kościele jako urzędzie nauczycielskim Kościoła, uznany jako forma modlitwy, i dlatego musimy najpierw tak zacząć od samych podstaw, od tego fundamentu, zanim zaczniemy mówić o żywym różańcu jako apostolacie maryjnym w rodzinie, bo taki temat jest dzisiaj. Oddaję głos księdzu Szymonowi Mucha. Prosimy bardzo.
Przyznam się, że ja od dzieciństwa wzrastam w takiej atmosferze i gdzieś w uszach mi brzmi słowo żywy różaniec, dlatego że moja ciocia Janina była wieloletnią zelatorką różańcową, więc w naszym domu, chociaż ona właściwie tylko należała do żywego różańca, mówiło się bez przerwy. Ona o tym mówiła, dzieliła się, przychodziła z tych spotkań miesięcznych i dzieliła się tym, co przeżywali tam, jeżeli jakieś były spotkania modlitewne w parafii. Dlatego jakoś tak od dzieciństwa ten żywy różaniec jest i towarzyszy mi w moim życiu. Później jako także kapłan, jako wikariusz może mniej do czynienia miałem z żywym różańcem, dlatego że to był troszkę domena proboszczów, ale teraz jako moderator parafialny i też diecezjalny żywego różańca. Paleszek wspomniał, że już 180 lat i tutaj jest papież Grzegorz XVI, 1832 rok, zatwierdzenie Stowarzyszenia Żywego Różańca. I tutaj zacytuję z jego dokumentu brewę, dlaczego on nazywa ten różaniec, on jest żywy. Zwie się żywym, pisze papież, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi. zwie się żywym, gdyż ci, którzy doń należą, są zastępowani, kiedy umierają, bądź kiedy zeń odejdą, bądź też gdy zamieszkają gdzie indziej. To jest żywotność tego różańca. Jak to wygląda dzisiaj? Za chwilę ojciec Stanisław przybliży nam naszą założycielkę, ale jak to dzisiaj wygląda? Żywy różaniec to dzisiaj 20 osób, tak jak jest 20 tajemnic różańca świętego i każda z tych 20 osób codziennie odmawia jedną tajemnicę różańca. Powiedziałem, odmawia, rozważa, kontempluje, bo to nie jest tylko mechaniczne odmówienie tej dziesiątki. Rozważa konkretną jedną tajemnicę. Na miesięcznych spotkaniach jest tak zwana wymiana tajemnic, czyli co miesiąc przesuwamy tę tajemnicę o jedną dalej, więc nie jest to ciągle ta sama tajemnica, ale to ubogacenie przez odmawianie różnych, rozważanie różnych tajemnic. W ten sposób te 20 osób codziennie odmawia cały różaniec. Wszystkie cztery części różańca odmawia.
No ktoś musi tego pilnować w tej grupie 20 osób.
Na czele jest oczywiście ktoś taki jak zelatorka czy zelator, bo tu mówimy o, jeżeli to będą żeńskie róże różańcowe, bo tak się określa jako albo dawniej może w niektórych diecezjach spotykamy kółko różańcowe, czyli te 20 osób, albo róża różańcowa. To już jest kwestia tylko terminologii, ale mówimy o tym samym. I te osoby, te 20 osób na czele zelatorka, która koordynuje to działanie i pilnuje także, żeby wszyscy odmawiali te tajemnice, ale także i byli solidnie podejmowali intencje, bo też kolejną sprawą, jeżeli chodzi o istotę żywego różańca, to są intencje, które podejmujemy. To są intencje papieskie, ogólna i misyjna. Te dwie intencje towarzyszą każdego miesiąca. Ojciec Święty wyznacza te intencje i my je podejmujemy. To jest właściwie taka istota. Każdy członek żywego różańca jest wpisany do księgi różańcowej. Ceremonia żywego różańca bardzo mocno to podkreśla, że włączeniem się w tę wspólnotę jest to wpisanie się w księgę różańcową w parafii, konkretnej parafii i wtedy wiemy, że jest to już nasza przynależność.
Tak. Dziękuję bardzo. Teraz może poproszę księdza Stanisława Przepielskiego, by powiedział o początkach.
Początki żywego różańca de facto to czas, kiedy Francja przeżyła swoją straszną sytuację po rewolucji francuskiej. Sama Paulina Jaricot, bo o niej mowa, urodziła się właściwie już w momencie, kiedy Napoleon przejął władzę w 1799 roku, czyli w momencie zakończenia samej rewolucji francuskiej. Kraj był w rozpadzie de facto, kościół zdziesiątkowany, kapłani poza swoimi parafiami. Sama była ochrzczona przez kapłana, który w ukryciu przebywał w jej rodzinnym domu. Ojciec Pauliny, człowiek, który właściwie od podstaw doszedł, od początków doszedł do wielkiej, do roli przemysłowca. Chodzi tutaj o przemysł tkacki. Lyon był właściwie takim analogicznie do Łodzi, całym miastem przemysłu tkackiego. Został znanym przemysłowcem, wspierającym kościół, przechowującym właśnie kapłanów potajemnie u niego mieszkającymi w okresie prześladowań. W takim klimacie wzrastała Paulina i dorastała do olbrzymiej odpowiedzialności za w ogóle wzrost wiary wśród ludzi. Wrażliwa niesamowicie na los pracownic, które w zakładach liońskich z okolicznych w ogóle terenów Lyonu przybywały. Te osoby nierzadko w nędzy, w jakimś zaniedbaniu duchowym, stały się później jej obiektem ewangelizacji, troski przez dobrą lekturę, przez gromadzenie tych osób w środowiska takiej modlitwy, troski o misję, gromadziła w takich 10-osobowych grupach.
Ale ona nie należała do żadnego zgromadzenia.
Nie, to osoba całkowicie niezaangażowana w życie zakonne, wyznaczająca pewien nowy nurt właściwie działalności duchowo-apostolskiej w Kościele. To fenomen. Paulina właściwie nie jest znana od tej strony, ale wyprzedziła nawet, chciałoby się powiedzieć, przesłanie objawień Matki Bożej w Lourdes i w Fatimie, kiedy zauważyła potrzebę wynagradzania Bogu za grzechy i również niepokalanemu sercu Maryi. Widziała konieczność wręcz odtworzenia jedności serc na wzór serca Jezusa i Maryi, jedności ludzkich serc w grupach. To, myślę, wynikało z tego, że Francja pogrążona właśnie w takim rozkładzie, rozpęknięte wspólnoty religijne, ta troska o to, żeby ludzie nie tylko sami prywatnie się modlili, ale tworzyli wspólnoty modlitewne, a zarazem wspólnoty apostolskie, które wychodzą ze swoją wiarą do innych i odbudowują tę wiarę zniszczoną przez rewolucję, przez rodzaj takiego lansowania właśnie ateizmu, a następnie również troski za o zbawienie ludzi poza kręgiem chrześcijańskim, czyli właśnie misję. Miała brata, który sam chciał jako kapłan wyruszyć na misję do Chin. Zdrowie mu na to nie pozwoliło, ale ta wrażliwość na misję w niej pozostała. Zbierała, wiadomo, składki na to, żeby co tydzień od każdego z członków tej 10-osobowej grupy, to były zazwyczaj dziewczęta, wysyłać na potrzeby właśnie rozwoju misji w tych krajach, dokąd misjonarze się udali. Fenomen Pauliny polega na tym, że w wieku właściwie 17 lat przeżyła swoje osobiste nawrócenie. Była, jak określa w swoich pamiętnikach duchowych, bardzo próżną dziewczyną. Wcześniej została wprowadzona w świat ludzi biznesu, jakbyśmy to powiedzieli językiem współczesnym. Bywała na salonach, chwalona za swój wygląd, bo też trzeba przyznać, była piękną dziewczyną. I właściwie ten moment takiego zachłyśnięcia się światem zabaw, światem kontaktów różnych wpływowych warstw społecznych spowodował, że ona gdzieś tu zaczęła odpływać od wiary. I podczas rekolekcji, które wygłosił ksiądz Wirc, przeżyła takie głębokie dotknięcie łaski Bożej, po czym się wyspowiadała z całego życia, złożyła ślub czystości, o dziwo, w wieku 17 lat, po czym założyła w wieku 18 lat grupę dziewcząt, wynagrodzicielek sercu Jezusa i sercu Maryi za grzechy, którymi są te serca ranione. A w wieku 23 lat, to pokazuje taki pewien progres jej życia duchowego, napisała przepiękne rozważania i zachwyt nad obecnością Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. To adorowanie Najświętszego Sakramentu później znajdzie swoje odbicie również w żywym różańcu, bowiem tutaj etapami ona dochodziła do tego momentu założenia żywego różańca. Najpierw założyła dzieło rozkrzewienia wiary, mając 20 lat. Właśnie te 10-osobowe grupy zbierające składki, mniej więcej w wysokości 20 groszy naszych co tydzień, nawet najuboższe pracownice, i one wysłały te pieniądze na potrzeby misji. Następnie przeżyła również ten moment, kiedy została od tego dzieła odsunięta, założyła żywy różaniec, który miał być wzorowany strukturalnie na tym pierwszym dziele rozkrzewienia wiary, z tym, że już grupy składały się z 15 osób i te 15-osobowe grupy spotykały się po to, żeby właśnie modlitwą różańcową szerzyć apostolat maryjny. Ten rys maryjny będzie towarzyszył Paulinie do końca jej życia. Ja tylko może króciutko jeszcze dodam, że przeżyła też ciężką chorobę. Została z niej uzdrowiona za wstawiennictwem świętej Filomeny i później papież Grzegorz XVI, który zatwierdzał Stowarzyszenie Żywego Różańca, główną patronką tego stowarzyszenia uczynił właśnie świętą Filomenę. To mało może znane dla samych nawet członków Żywego Różańca. Mając 27 lat właśnie założyła Żywy Różańc. Proszę sobie wyobrazić, jest to XIX wiek. Wtedy kobieta, jeśli chciała ewangelizować, to zasadniczo wstępowała do zakonu i to zakonu najczęściej kontemplacyjnego. Nie były wtedy tak aktywne i w ogóle praktycznie nie istniały wówczas jeszcze zakony czysto czynne, jak to dzisiaj się nazywa, zaangażowane bardzo mocno w posługę różnym środowiskom, różnym grupom. A ona tu nagle jako osoba świecka, osoba, która owszem ma pewne zaplecze, przynajmniej na początku swojego życia finansowe, mogła ze swojego, że tak powiem, swojej pozycji społecznej zacząć działalność, która wzmacnia dziedziny życia Kościoła, jakim jest właśnie misję, jakim jest chociażby później apostolat przez prasę i przez książkę. Całkowicie straciła swój spadek po rodzicach, została oszukana. Zresztą ciekawe pomysły, żeby pomóc ludziom, chciała założyć bank, w którym można było przyjmować pożyczki bezprocentowe. To proszę sobie zobaczyć, jakie to były wtedy myślenie, jaka skala tej dziewczyny, jej wyobraźni społecznej, religijnej w ogóle. Ale skupmy się na tym właśnie jej odniesieniu różańcowym. Otóż po to, żeby żywy różaniec mógł pełnić swoją funkcję, wykupiła wzgórze, dom właściwie na wzgórzu w Lyonie, który nazwała Loreto, i z tego miejsca zaczęły panie zgromadzone przez nią w ramach takiego Stowarzyszenia Córek Maryi, które wspierały żywy różaniec, rozsyłać prasę, książki, dewocjonalia, tajemnice różańcowe do różnych, w różne części świata, nawet do wojska. To były jej fortele niekiedy bardzo ciekawe. Ja już tutaj nie będę, bo nie ma na to czasu, żeby takie niuanse wydobywać, ale genialna wrażliwość apostolska, jak dotrzeć do poszczególnych grup społecznych. Zmarła mając 63 lata w zupełnym opuszczeniu, jako człowiek, osoba właściwie pogrążona w nędzy, oszukana przez ludzi, świadomie przeżywając swoje cierpienia za to dzieło, podejmowała to cierpienie w heroiczny sposób. Zresztą dzisiaj mamy sytuację taką, że proces beatyfikacyjny jej właściwie jest w toku, z tym, że zakończony jest cały proces heroiczności i cnót. Czekamy tylko na cud za jej wstawiennictwem i stąd zachęcam z tego miejsca wszystkich członków Żywego Różańca, nie tylko, żeby przedstawiennictwo Służebnicy Bożej, bo taki ma tytuł Pauliny Jaricot, wypadlać sobie czy innym właśnie jakąś szczególną łaskę. Zasłużyła bowiem, to jest moje, nie tylko moje zdanie, na to, żeby być wyniesiona na ołtarze. Ta troska o to, żeby wzorować się na jedności serc Jezusa i Maryi, później będzie bardzo żywa również w żywym różańcu. Chodzi nam tutaj o duchowość tych wspólnot 15-osobowych. Mianowicie myliłby się ktoś, sądząc, że żywy różaniec to jest tylko grupka jakichś tam osób, najczęściej pań, które gdzieś w zaciszu swoich jakichś domów, czy ewentualnie przykościelnych, zakrystyjnych, czy innych pomieszczeń, odmawiają tylko różaniec. Właśnie to byłoby jak najbardziej mylne, fałszywe i często właśnie krzywdzące te osoby. Żywy różaniec ma na celu tworzyć Kościół przez wspólnotę serc, przez wspólnotę miłości, przez przyglądanie się Chrystusowi, przez przyjmowanie ewangelicznego przesłania Chrystusa, rozważając tajemnice różańcowe, a jednocześnie podejmując wynagrodzenia sercu Maryi, sercu Chrystusa. Przyjmowanie Komunii Świętej za siebie nawzajem, przyjmowanie Komunii Świętej za dzieła misyjne, zbieranie pieniędzy również na tyle, na ile potrafią te osoby, na ile je stać, po to, żeby wspierać dzieła misyjne Kościoła współczesnego. Kto dzisiaj na przykład pamięta, że w większości starsze te panie tak wspierają, czy wspierały przez szereg lat kościół misyjny, czy kościół lokalny w swoich parafiach. Niestety dzisiaj często zaniedbane są te wspólnoty, nawet od strony często i duszpasterskiej, powiedzmy sobie to uczciwie. Zostało to poniekąd scedowane na to, że różaniec to sobie można odmówić przy okazji jakiejś transmisji takiego czy innego radia, a właściwie zapomina się o formacji czysto takiej specyficznej żywego różańca w naszych czasach. Stąd obserwujemy bardzo niebezpieczne zjawisko wykruszania się tych wspólnot, właściwie nie dochodzenia do tego uzupełniania brakujących miejsc, czyli tej żywotności również od strony organizacyjnej żywego różańca. I tutaj taki też zachęta będzie pewnie przez tę audycję, bo taką ma i pewnie funkcję, żeby spojrzeć na żywy różaniec jako pewną propozycję maryjnej wspólnotowości, opartej na rozważaniu Słowa Bożego drogą różańcowych medytacji przy jednoczesnym wielkim miłości do Chrystusa Eucharystycznego.
Ale jeżeli chodzi o formację tych róż różańcowych, to już jest chyba domena księdza moderatora, który w parafii prowadzi te róże, jak są comiesięczne msze święte, na których spotykają się wspólnoty żywego różańca, no to jest czas może na homilię, może na jakąś jeszcze specjalną naukę, spotkanie z nimi, tak?
Podstawową formacją żywego różańca są comiesięczne spotkania, nazwane zmiankami różańcowymi.
Wymianą tajemnic.
Prosta wymiana tajemnic. Polegały one na właśnie wymianie tych tak zwanych tajemniczek, czyli obrazków z wizerunkiem danej tajemnicy, krótkim rozważaniem. I chodziło o to, żeby dana osoba wiedziała, że już w kolejnym miesiącu zmieniam tajemnicę i rozważam kolejną tajemnicę. To jest podstawa. To jest ta formacja, która się dokonuje w parafiach, w naszej diecezji i nie tylko, myślę, że w naszej diecezji radomskiej są dni skupienia dla żywego różańca raz w roku, dekanalne czy pielgrzymki, które odbywają się, myślę, że w każdej diecezji, do sanktuariów maryjnych, takie spotkania raz w roku, które też mają na celu pewną formację, kształtowanie też i uczenie tej modlitwy różańcowej, ale też jeszcze znaczenie tu ma miesięcznik różaniec i dlatego siostrę poprosimy.
Ja wiem, że siostra ma tutaj jeszcze takie wspaniałe myśli Pauliny Jericho dotyczące żywego różańca jej oczyma, jak to jest widziane, więc może ja bym tutaj, przepraszam, że zanim ten miesięcznik, to bardzo prosiłbym, żeby może siostra to przywołała, bo to pokazuje też,
tak
jakie
jest.
Korzenie są tego.
Siostra Wioletta Ostrowska.
Tak, ja zacytuję słowa sługi Bożej Pauliny Jericho. Przez żywy różaniec dokonać zjednoczenia serc, by przez zasługi Jezusa i Maryi wyprosić nawrócenie grzeszników, wywyższenie Kościoła, utrzymanie wiary w krajach katolickich i rozszerzenie wiary na cały świat. A więc modlić się za tych, którzy się nie modlą, kochać Maryję za tych, którzy jej nie znają i nie kochają. To są właśnie słowa Pauliny. Tak naprawdę to jest też cel żywego różańca. Później potwierdza te cele, te założenia właśnie Pauliny Grzegorz XVI w swoim brewie, którym zatwierdza w 1832 roku żywy różaniec jako stowarzyszenie. Paulina, umierając w opuszczeniu, ostatnie słowa, jakie wypowiedziała, to były: Maryja, Maryjo, moja matko, cała jestem twoja. Ona właśnie wszystkie łaski, wszelkie światło czerpała z tajemnic różańcowych i one uczyniły właśnie owocnym jej życie, mimo że, no właśnie, umiera po ludzku w opuszczeniu, w nędzy. A żywy różaniec jeszcze podkreślił, podsumował ideę wspólnot różańcowych ojciec Henry w ten sposób. Koła różańcowe składają się z ludzi dobrych, średnich i takich, którzy mają tylko dobrą wolę. 15 węgli, dzisiaj 20 po wprowadzeniu tajemnic światła przez błogosławionego Jana Pawła II. Jeden płonie, 3 lub 4 tlą się zaledwie, a pozostałe się są zimne. Ale zbierzcie je razem, a wybuchną ogniem. Oto właściwy charakter twojego żywego różańca.
Ja myślę, że tutaj jeszcze do siostry dodam. Genialne właśnie u Pauliny była ta wrażliwość na wspólnotowość, bo bardzo często wielu z nam współczesnych ludzi modli się na różańcu, zazwyczaj w samotności, kocha nawet bardzo tę modlitwę, ale boi się wejść w tego typu wspólnotową przeżywanie tajemnic różańcowych jako takiego żywego kościoła różańcowego, to znaczy kościoła maryjnego, wsłuchanego w słowo Chrystusa i oparte na ewangelicznym tym karmieniu się Słowem Bożym. Myślę, że Temu właśnie służy miesięcznik między innymi, żeby przybliżyć głębszy sens modlitwy różańcowej. Mnóstwo materiałów, ale może siostra o tym najlepiej powie właśnie, bo tych koła czy te róże różańcowe są karmione, kiedy nie ma odpowiedniej opieki duszpasterskiej, przynajmniej istnieje ta możliwość przekazu odpowiedniego tej karmy, właściwego formacyjnego materiału dla ludzi, którzy chcą w tej wspólnocie być, albo nawet nie wiedzą, na czym do końca ta wspólnotowa i różańcowa polega.
Tak, na pewno miesięcznik Różaniec, wydawany właśnie przez wydawnictwo nasze, jest propozycją pisma formacyjnego dla całych rodzin. Zawiera dużo materiałów formacyjnych dla żywego różańca właśnie. W nim co miesiąc znajdziemy propozycje konferencji formacyjnej, słowo do zelatorów, rozważania 20 tajemnic różańca pisane przez autorów bardzo różnych, i księży, i osoby świeckie. Ja tylko jeszcze dodam, że miesięcznik Różaniec jest kontynuacją dokładnie pisma, które miało taką nazwę Kółko Różańcowe, założone w 1909 roku przez błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Żywy Różaniec do Polski dotarł w XIX wieku i właściwie od początku, kiedy legalnie mógł istnieć w Polsce po 1905 roku, ksiądz Kłopotowski pragnie formować te osoby. Chce, żeby one stanowiły taką elitę naszego społeczeństwa. Wierzył, że modlitwa różańcowa ma wielką moc. Doceniał wartość modlitwy różańcowej. Sam wiele modlił się na różańcu. I w ten sposób chciał też docierać do innych osób, które, no właśnie, były w żywym różańcu.
Członkowie żywego różańca, to nie być członkiem, to nie jest coś takiego, że raz mi się chce, raz mi się nie chce. Są pewne obowiązki i przywileje z tym związane. Księże Stanisławie, obowiązki.
Ksiądz Stanisław miał zacząć od tego przyjemniejszego, od przywilejów, ale może ja zacznę od trudniejszego, od obowiązków. Dobrze. Pozwólcie, bo obowiązki są na pewno trudniejsze. Na pewno są obowiązki trudniejsze. To obowiązki przede wszystkim członków żywego różańca, tych, którzy się deklarują, one nie są jakieś nie wiadomo jakie. To jest po pierwsze codzienna modlitwa różańcowa, tej wyznaczonej, rozważenie tej wyznaczonej tajemnicy różańcowej. I tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że opuszczanie tej tajemnicy z jakiegoś powodu, nie wiem, zapomnienia choćby nawet, nie jest od razu jakimś grzechem ciężkim, czego się niektórzy obawiają, że to już jest zobowiązanie takie jakby na całe życie, ale od razu powoduje jakieś takie skutki. Tutaj od razu chcę zaznaczyć. Udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic, choćby nawet z tego względu ten obowiązek jest ważny, bo tworzy to tę ideę wspólnotowości, o której tu już była mowa. Na pewno takim obowiązkiem, który wynika też z wiary chrześcijańskiej, to jest życie sakramentami, to cześć Matki Bożej, którą chcemy głosić jako członkowie żywego różańca, to obrona wiary, wyznawanie wiary, to udział w pogrzebie członka żywego różańca należącego do tej samej róży. No na pewno takim podstawowym obowiązkiem zelatora, czyli tego, który prowadzi, będzie troska o pełny skład osobowy róży, czyli te 20 osób, o comiesięczną wymianę tajemnic. No i docieranie do tych, którzy są chorzy, bo przecież należą też do żywego różańca, do tych róż osoby, które już nie przychodzą do kościoła, często w domu, na łożu cierpienia, odmawiają tę codzienną swoją tajemnicę różańcową, więc troska, żeby do nich też dotrzeć, utrzymywać tą stałą łączność między też i kapłanem odpowiedzialnym za żywy różaniec, bo to nie jest prywatna sprawa zelatorki, to nie jest prywatna grupka jej powierzona, to jest kościół lokalny, czyli parafia. I to są też zadania, które na nas jako kapłanach spoczywają, moderatorze parafialnym, bo to jest też ważne, że nie tylko my wymagamy, ale ja pierwszy muszę stanąć na linii frontu i od siebie wymagać. To jest przyjmowanie do żywego różańca, to troska o tę parafialną księgę żywego różańca, żeby ona była i była też świadkiem całej historii żywego różańca w parafii, troska o formację, to co mówiliśmy, czyli o te miesięczne spotkania, to jest na mnie jako kapłanie, ja czuję tę troskę i obowiązek. To współpraca z moderatorem diecezjannym i współpraca z wszystkimi zelatorami w parafii. Także to są takie ogólne te obowiązki, które...
Także członkowie Żywego Różańca mogą prosić swojego księdza moderatora, jeżeli na przykład brakuje informacji o takie spotkanie formacyjne. Mogą się zwrócić.
Jak najbardziej.
Nie będzie to nie tak w tym.
To jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie.
I dobrze, i teraz w takim
razie
do
przyjemniejszej,
do przywileja,
płynące tak. Z faktu należenia do Żywego Różańca. Drodzy Państwo, ja myślę, że mało kto bierze na serio pod uwagę to, że mam zagwarantowane danego dnia omodlenie mnie przez 19 osób, które wspólnie ze mną pochylają się nad Słowem Bożym, nad tajemnicą Chrystusa przychodzącego przez Maryję do człowieka, tajemnicę Emanuela, który chce dzielić ze mną wszystko, co przeżywam, który chce wziąć na siebie nasze słabości i uświęcić nas. Tego aspektu uświęcenia nas nie wolno pomijać. To jest bardzo ważne. W Żywym Różańcu mam zapewnione, że 19 osób danego dnia, ja jestem tym 20 oczywiście, prawda, mówimy o grupach 20-osobowych, modli się ze mną i za mnie i w tych wszystkich intencjach, które mają dostroić taka polifonia właściwie dobrze rozumiana serc w Bożym Duchu, że troszczymy się o Kościół, ale w Kościół w aplikacji do konkretnych naszych losów, konkretnych osób, konkretnych rodzin. I myślę, że mało kto właśnie myśli o tym, że dany dzień przebiega w takim przestrzeni modlitwy jedni za drugich. I ta modlitwa jest rozciągnięta nie tylko na konkretny dzień, ale również na po śmierci. Właśnie temu służą między innymi księgi Żywego Różańca. Nie tylko do jakiejś archiwizacji, jakiejś kronikarstwa, fascynowania się swoją działalnością, tylko wiemy, kto był przed nami. Kiedy członek Żywego Różańca ma obowiązek przyjąć raz przynajmniej w roku Komunię Świętą, uczestniczyć we mszy świętej za zmarłego członka, swojego brata czy siostrę w Żywym Różańcu, to on omadla konkretną osobę. Ja kiedyś też takim człowiekiem będę. Przecież wiadomo, że każdy z nas ma swój kres na tym świecie i troska o tę żywotność Żywego Różańca, ciągłość jego istnienia powoduje, że mam zapewnioną modlitwę jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo, prawda? Dzisiaj często rodzice są opuszczeni przez dzieci w kwestii modlitwy, jedni za drugich. Często właśnie te starsze osoby modlą się za swoje dzieci, za swoich wnuków, ale nawet i po śmierci kogoś z rodziny, mało, żyjemy już w takich czasach, ja przynajmniej to w Warszawie to obserwuję, choćby nawet w uczestnictwie na mszach świętych pogrzebowych, ile osób przyjmuje komunię świętą za zmarłego, prawda, którego pogrzebie uczestniczy. A co dopiero o takiej modlitwie codziennej, gdzie temu zmarłemu się okazuje swoje serce i wchodzi się w tę komunię miłości, nie tylko w doczesności, ale również po śmierci. Miłość przecież nie ginie. Miłość ma trwać wiecznie. I to jest to zapewnienie, że Żywy Różaniec nie tylko w mojej parafii, nie tylko ta konkretna jedna grupa róża, bo może tych róż być w parafii więcej, ale również róże żyjące na terenie Francji, Niemiec, w Argentynie, czy powiedzmy we Włoszech, bo przecież tak szeroki zakres osiągnął Żywy Różaniec jeszcze za życia Pauliny Jarricot. Kiedy umierała w samej Francji, było 2 500 000 członków, a już była we Włoszech, w Hiszpanii, a co dopiero teraz, prawda? I te osoby się modlą za mnie po mojej śmierci. Twoje dzieci mogą się nie modlić za ciebie, ale masz zagwarantowaną modlitwę członków Żywego Różańca. I kapłan, który ma raz w roku odprawić mszę świętą za zmarłych członków i za całe dzieło Żywego Różańca, jest tym, który wkłada ze swego serca tę cząstkę na tyle, na ile go Pan posyła do tego dzieła jako kapłana, wkłada swoje serce w modlitwie za całe dzieło. I mamy cały czas przestrzeń łaski. Proszę zwrócić uwagę. Jeżeli tylko się staramy o tę łaskę, to mamy ją zagwarantowaną. Pan Bóg jest hojny w tym. Więc to jest jeden przywilej, taki bardzo ważny, może kilka nawet już, bo tutaj trudno tego tak rozdzielić. Kolejny to jest taki, że na pewno dokonuje się tą drogą też i pewne bardzo jasne zaplecze dla parafii, na przykład ksiądz proboszcz, choć on śpi, czy działa, czy nie działa, ma grupę w parafii, która się za niego modli, prawda? To jest genialna rzecz, że to nie jest tylko cotygodniowe spotkanie na przykład charyzmatyczne, czy cotygodniowe spotkanie neokatechumenatu, tylko codziennie grupa 20-osobowa, co najmniej jest tylko jedna róża, nie licząc, że może być na przykład 30 róż, bo są takie parafie, czy 60 róż bywa, to ma zagwarantowaną na terenie tej parafii taką modlitwę za siebie. Jeśli w naszych parafiach powstałyby takie modlitwy, codzienna taka modlitwa, nie byłoby tyle dramatów, odejścia od Chrystusa, niezrozumienia Kościoła, odrzucenia Kościoła, odrzucenia nauczania Kościoła, odrzucenia nauczania ewangelicznego. I tego stopnia, powiedziałbym, demoralizacji, który widzimy. Takie zaplecze modlitewne naprawdę przywołuje błogosławieństwo Boże. I proboszczowie, księża, zakonnicy powinni się cieszyć, że są ludzie świeccy, którzy codziennie podejmują w łączności z Maryją tę troskę o wzrost Chrystusa w ludzkich sercach. To jest genialne, uważam. To jest przywilej dla proboszcza mieć kogoś takiego. Poza tym są oczywiście odpusty. Ja już tu nie będę wyszczególniał, ale te odpusty są, że tak powiem, można na stronach internetowych, czy to u sióstry Loretanek wydawnictwa znaleźć, czy chociażby w poszczególnych różnych parafiach takie na stronach są. To są zazwyczaj związane z głównymi świętami i uroczystościami maryjnymi i również chrystusowymi oczywiście. Boże Narodzenie, czy jeszcze inne. Ja tu już nie będę wymieniał, bo bardziej chciałbym się skupić na tym wymiarze również edukacyjnym. To jest ten przywilej, że na przykład kiedy w rodzinie babcia modli się z wnuczkiem na różańcu.
Tak, właśnie chodzi o ten apostolat maryjny w rodzinie, żebyśmy jeszcze nie umknęło.
Tak, bo to jest, myślę, bardzo ważne, że kiedy przychodzi ktoś do z takiego spotkania comiesięcznego, oczywiście tutaj ksiądz Szymon powiedział, że co miesiąc musi być, no tam można opuścić kilka spotkań, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj ktoś kogoś kontroluje. Tak samo padło sformułowanie, że zelator ma tam kontrolować. On ma raczej się troszczyć, nie tyle kontrolować, co troszczyć się o prawdziwy rozumienie wspólnotowego przeżywania tej modlitwy, troszczyć się o chorych, do tym chorym członkom róży przynieść konkretne informacje, czy nawet zapewnić pomoc. To jest właśnie ta wspólnotowa troska i miłość jedni wobec drugich. To tu się realizują te nasze cnoty chrześcijańskie, prawda? Nie tylko sama modlitwa. I z drugiej strony właśnie kiedy wraca taka osoba ze spotkania do rodziny, może przekazać coś nowego, może chociażby nawet ten miesięcznik różaniec położyć na stole i ktoś przeczyta, nawet że tak powiem gdzieś niezainteresowany bliżej modlitwą różańcową, ale coś do niego dotrze. To jest bardzo dobrze przedstawiane materiały do medytacji, ilustrowane, że może to młodzieńca czy dziewczynę gdzieś zainteresować, żeby chwycić ten, że tak powiem, miesięcznik i coś zobaczyć. Nawet niekoniecznie od strony babci, bo może się zniechęcać jej sposobem. Niekiedy niestety potrafimy być tutaj troszeczkę nie do końca umiejętni w tym przekazywaniu tego apostolatu różańcowego. Stąd niektórzy się od razu zamykają. Tutaj trzeba wiele rozwagi, mądrości, takiej też tak pomyśleć, prosić Ducha Świętego o tego atrakcyjny sposób przekazywania różańca. Żeby on był modlitwą atrakcyjną ewangeliczną, a nie zniechęcającą. To jest bardzo ważne. Ale kiedy na przykład babcia towarzyszy wnukowi w codziennej modlitwie, sama tam daną tajemnicę przez miesiąc, ktoś powie, że to za długo jedną tajemnicę przez miesiąc rozważać. Jeżeli do tego się dobrze podejdzie, to nie będzie to nużące, ale jest to czas na większe pogłębienie rozumienia danej tajemnicy. Czy to przez takie komplementarne doczytanie fragmentów fragmentów Pisma Świętego, czy to z samych ewangelistów, czy jeszcze poszerzeni obszar proroctwa Starego Testamentu, czy materiały komentarza, czy to katechizmu Kościoła Katolickiego, czy ojców Kościoła są teraz wydawane w różnych kompendiach, czy materiałów rozważania danych tajemnic przez świętych. Wiemy tutaj, tych materiałów jest wydawnictw katolickich jest bardzo dużo, czy nawet z encykliki coś poczytać. I to możliwość zgłębienia danej tajemnicy przez miesiąc jest pod względem wielka. A równocześnie można coś przekazać tej tajemnicy temu małemu człowiekowi, bo tutaj chodzi też o to, żeby wprowadzać tych młodych ludzi, co było z wielką troską Jana Pawła II w liście o różańcu, żeby włączać w modlitwę różańcową swoich dzieci czy wnuków, prawda? I ta dziesiątka różańca, bo w żywym różańcu jest obowiązek dziesiątki różańca, czyli jednej tajemnicy, można śledzić jego rozwój, poszerzenie jego wyobraźni różańcowej, wyobraźni biblijnej, nawet powiedzieć, co ci się kojarzy z tą tajemnicą, jaka scena biblijna, nawet zrobić tego rodzaju quizu między wnukami czy między dziećmi.
Jak już są starsze, a jak są małe, to wystarczy na początek opis obrazka, opis obrazka, bo zwykle są obrazki, co on przedstawia nad pewnymi szczegółami.
Dzisiaj w dostępie do internetu mamy nawet przecież możliwość wejścia do galerii sztuki malarskiej, przepiękne pomniki malarstwa, gdzie właśnie to chrześcijańskie sceny są biblijne, bardzo bardzo pięknie zilustrowane i można sobie na ekranie na przykład wywołać taki obraz zwiastowania, czy Fra Angelico, czy później wniebowzięcie Murillo, tak, czy inne jeszcze. I tutaj ubogacać to od strony też estetycznego pobudzenia dla... No.
Apostolat Maryjny w rodzinie. To właściwie siostra Violetta tak sformułowała ten temat dzisiejszy. Chodzi o to, żeby to dobro, tą radość, którą otrzymujemy od Pana Jezusa, od Matki Bożej, odmawiając różaniec, żeby nie zamknąć tego w sobie, w swoim sercu, tylko tym się dzielić. I to przede wszystkim to jest to nasza radość, nasza miłość w stosunku do najbliższych, na sam początek. Powinna już być tym jakimś przejawem działania Bożego w naszej rodzinie, tym apostolatem. No bo już tam to, co mówi ojciec Stanisław, sięganie do różnych materiałów, to już jest dalej, to już jest dalsza sprawa, ale co by siostra tutaj może jeszcze dopowiedziała?
Tak, na pewno właśnie wzrastanie w takim środowisku i medytacja nad tajemnicami różańcowymi, nad poszczególnymi wydarzeniami odkupienia z życia Chrystusa i Maryi powinna mnie skłaniać do tego, że ja będę w życiu próbowała żyć postawami Jezusa i Maryi, prawda? Czyli będąc w szkole Maryi, kiedy różaniec nie odmawiam tylko, ale go medytuję, ma skłaniać mnie do tego, że będę dzieliła się tą radością, którą podzieliła się Maryja idąc do Elżbiety, prawda? Czyli ja rozważając przez cały miesiąc jedną tajemnicę, będę próbowała nią żyć i nią się dzielić w swojej rodzinie. Ja też miałam to szczęście właśnie, że wzrastałam w takiej rodzinie. Moi dziadkowie należeli do żywego różańca. Moja babcia była bardzo wiele lat zelatorką. Moi rodzice też weszli do żywego różańca i należą teraz. Moja siostra jedna też teraz jest w żywym różańcu. I u mnie to jeszcze w ten sposób się odbywało, że spotkania były w domu, czyli raz w miesiącu, to właściwie jak dziadkowie i rodzice, to 4 razy w ciągu roku były takie spotkania w domu. I ten różaniec brzmiał w domu, bo przychodzili ludzie, był odmawiany i nie było czegoś takiego, że jak przychodzą, prawda, kobiety do mamy i do babci na to spotkanie takie, prawda, żeby też się pomodlić na różańcu, żebyśmy my jako dzieci gdzieś sobie szli z koleżankami, prawda, zawsze musieliśmy być, żeby właśnie uczestniczyć w tej modlitwie.
Dlatego, że to nie było coś odstraszającego, coś nudnego, tylko siostra to pojmowała jako włączenie się w coś dobrego, coś, co przynosi w rezultacie jakąś radość. No bo dzieci szukają czegoś dobrego dla siebie i to było dobre. Tak?
Tak, tak, na pewno tak, chociaż różne momenty też były, bo ja cały czas wzrastałam w takiej atmosferze. W pewnym momencie pamiętam jako nastoletnia dziewczyna, że No, może nie do końca, prawda? Pojmowałam istotę modlitwy różańcowej, wydawało mi się nudne, ale to był tylko moment. I dalej widzę, że to owocuje naprawdę w życiu.
Różaniec bywa nudny, jeżeli tylko same odmawiamy zdrowaśki, ale jeżeli na przykład różaniec, sięgając do historii, był odmawiany z dopowiedzeniami, bo ta modlitwa o dobrą śmierć doszła później, prawda? Na początku było samo pozdrowienie, zdrowaś Maryjo, prawda? I potem dopowiedzenie, która śniosła swojego syna
do Elżbiety
na przykład. Nie? Także i tu trzeba pomyśleć, zatrzymać się i pomyśleć, jak sformułować to dopowiedzenie. To jest to rozważanie, które jest twórcze.
Papież Jan Paweł II nazywa to właśnie poszerzeniem wyobraźni biblijnej. I myślę, że kiedy się odmawia tak różaniec w rodzinie, chociażby tę dziesiątkę właśnie, wtedy można spróbować w swojej pamięci wydobyć te wszystkie znane do tej pory okoliczności danego wydarzenia. Czy to Chrystusa stojącego w wodach Jordanu, wstępującego Ducha Świętego, słowa Jana Chrzciciela, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, słowa przede wszystkim Boga Ojca, oto Syn mój umiłowany. A więc wiele różnych aspektów, które rodzina może sobie dopowiedzieć. Każdy z członków rodziny może dopowiedzieć i wtedy się składa wspaniały taką mozaikę biblijną, i nawet się wzajemnie wtedy poznajemy w rodzinie, co kto wyłapuje, jaki fragment, na co jest wrażliwy. My się często nie potrafimy tym dzielić, a z drugiej strony jest to też świadectwo wiary naszej, jedni wobec drugich, nie tylko wiedzy, zaznaczam, biblijnej, ale przede wszystkim wiary. No? Mhm.
I ksiądz Szymon?
Jeżeli chodzi o to oddziaływanie też żywego różańca na rodzinę, ale też i na tą większą rodzinę, jaką jest parafia, to mam obraz siostry Antoniny, franciszkanki, która pracowała w Wysokim Kole i wpadła na pomysł, żeby zaprosić mężczyzn do żywego różańca. I to było pewne przełamanie pewnych barier, przynajmniej w naszej parafii, może w innych parafiach już takie koła są i są wiekowe. I ja byłem pełen podziwu, kiedy ona spośród wielu mężczyzn znalazła wielu młodych mężczyzn, ojców rodzin. I przyznam się, że jestem pełen podziwu dla tych mężczyzn, bo jest dwóch zelatorów, pan Adam i pan Janusz, którzy to są młode rodziny, to są młodzi ojcowie, które mają swoje dzieci. I oni podjęli się tego zadania jako zelatorzy. I przyznam się, że to było jakieś pewne przełamanie, że tak, w naszej parafii oprócz tylko kobiet czy dzieci mogą się modlić też mężczyźni, ojcowie rodzin. Nie starsi tylko panowie, ale ojcowie rodzin. I przyznam się, że też tak zastanawiałem się, kiedy zaproponowałem, żeby tak jak i inne wspólnoty kołka żywego różańca poprowadziła adorację przy Bożym Grobie. Okazało się, że panowie spisali się na medal i niesamowicie, ja jestem, przyznam się, podbudowany ich wiarą, ich zaangażowaniem w to, ale mówię o tym przełamaniu pewnych barier, żebyśmy też nie bali się, że to jest tylko właśnie schemat starszych osób, tylko pani, które nie mają co robić w tym momencie. To jest żywy różaniec dla całych rodzin, więc to są zaangażowane, mogą być w tym matki, ojcowie i dorastające dzieci, daj Boże, na przyszłość. Tu ojciec Zanisław mi podpowiada jeszcze, żeby powiedzieć o duchu powołań kapłańskich, no bo święte rodziny, modlące się rodziny, to papież Benedykt XVI w jednym z orędzi o powołaniu powiedział na dniu niedzielę powołaniową, że tam, gdzie jest gorliwa modlitwa, tam rodzą się powołania, więc na pewno modlitwa różańcowa, ona jest też tą troską o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, czyli właściwie o kontynuację dzieła Bożego ewangelizacyjnego w świecie.
Tak, apostolat maryjny w rodzinie i żywy różaniec może nam w tym, powinien w tym pomóc. Nie powinniśmy tego chować w sercu tylko dla siebie. To nie jest dar dla członka żywego różańca, tylko to jest dar dla rodziny tego członka i w ogóle dla społeczeństwa, dla parafii, dla narodu, no bo ta modlitwa przecież obejmuje wszystkich. Drodzy Państwo, czas leci, trzeba... Chyba już na tym skończymy to wprowadzenie. Prosimy w tej chwili naszych słuchaczy.
Zapraszając słuchaczy drogich do kontaktu z nami, podaję numery telefonów. Dla Polski Północnej 56 655 23 55 i dla Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. A dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mamy temat Żywy Różaniec jako apostolat maryjny w rodzinie. Nasi goście to siostra Violetta Ostrowska, ojciec Stanisław Przepierski i ksiądz Szymon Mucha.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ja dzwonię z Warszawy. I nie wiem, od początku słyszałam...
Można imię pani poznać?
Proszę, Halina.
Słuchamy panią.
Po prostu ja sobie przypominam, moja mama była właśnie zelatorką. To chyba koniec 40. lat i całe 50. Ona bardzo długo była tą zelatorką i była w tym Żywym Różańcu. Ale ja tutaj u siebie z parafii, ja nie słyszałam żadnych zapowiedzi o jakimś żywym. I on chętnie przystąpiła, pomimo, że ja jestem przeważnie obecnie leżąca, ale bym mogła, bo się sama modlę i to prawie cały dzień się modlę. Sama sobie nawet według tego ojca Pio koronki poukładałam do Przenajświętszego Serca Maryi, Niepokalanego Serca Maryi, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, tak jak modlił się ojciec Pio.
Rozumiemy, pani Halino. Co pani może zrobić? Pytanie jest, żeby w parafii powstała taka róża właśnie.
Ja w jaki sposób i gdzie ja mogłabym się włączyć, ale ja nie zawsze jestem na tyle gotowa, bo ja mam w bardzo poważnym stanie osteoporozę i mam złamania w kręgosłupie. I ja chciałabym w domu to odmawiać, bo ja nie zawsze jestem w stanie i do kościoła, a
oczywiście
ksiądz do mnie z komunią.
I już tu księża do odpowiedzi są gotowi. Dziękujemy pani Halino.
Bo akurat to pani na końcu pięknie powiedziała, bo ksiądz przychodzi do mnie z komunią i to jest piękny sygnał. Ja tu zaraz ojcu Stanisławowi, bo on jest warszawiak, pracuje w Warszawie, coś jeszcze powie. Ale właśnie, no ksiądz przychodzi porozmawiać i powiedzieć, proszę księdza, ja chciałam należeć do żywego różańca i proszę mi pomóc. Myślę, że będzie to piękna wskazówka.
Tutaj ksiądz Szymon podpowiedział, jakim kanałem dotrzeć do właściwie wspólnoty żywego różańca, to znaczy właśnie to przyjście z Panem Jezusem kapłana stwarza możliwość właśnie, proszę księdza, jak funkcjonuje żywy różaniec w naszej parafii, bo chciałabym do niego należeć. Czy ewentualnie nawet zadzwonić do parafii. Tutaj taką okazją dla samych kapłanów, żeby docierali do wiernych z informacjami o żywym różańcu, stanowi chociażby kolęda, prawda? Znam takiego kapłana w Warszawie, pracuje w tej chwili przy kościele, w kościele przy ulicy Chynka, który zgromadził 300 dosłownie róż żywego różańca dzięki informowaniu podczas wizyt kolędowych. Oczywiście to był jego żywioł, to on się w tym realizował, więc to jest taki osobliwy przypadek. Natomiast niewątpliwie do takiego dobrego tonu byłoby to, żeby przedstawić właśnie wspólnotę żywego różańca na jakimś folderze przy okazji innych różnych informacji o parafii, że takie wspólnoty są. Chyba przyszedł czas, żeby sobie powiedzieć, przestańmy postponować te środowiska modlitwy różańcowej, które właściwie są utożsamiane z jakąś wspólnotą dewotek. Chciałbym tutaj zadać, że tak powiem, znaczy postawić jakiś kres temu przypisywaniu tym środowiskom, głównie tylko jakichś dewiacyjnych profili. Dlatego, że nawet sobie nie wyobrażamy, o tym mówi kardynał Nycz w liście do członków Żywego Różańca w tym roku, właśnie z okazji 180. rocznicy powstania Żywego Różańca i 150. rocznicy śmierci Pauliny Jericho, ile dobra dla parafii właśnie wymodliły, czy przyczyniły się do tego dobra wspólnoty żywego różańca. Nie tylko przy okazji tylko wykorzystania ich do budowania ołtarza na Boże Ciało, czy zbierania składek przed kościołem na taki czy inny cel charytatywny, czy jakiś organizacyjny, ale właśnie dzięki tej modlitwie. Pani tutaj, myślę, może spokojnie należy do żywego różańca, nawet nie uczestnicząc w spotkaniach comiesięcznych, bo jako chora pani jest z tego spotkania zwolniona, a zelatorka czy zelator w różach mieszanych, bo w takiej sytuacji może również zelator być, przyniosi pani, czy zatelefonuje, przekaże intencję szczegółową na dany miesiąc, czy przekaże nawet, jak u nas jest w parafii, po prostu rozpisane te intencje na cały rok i przy okazji jakiegoś jednego odwiedzin czy drugich taką informację pani przedstawić na poszczególne miesiące. A przy okazji dać namiar telefoniczny do siebie, żeby pani z takimi osobami miała kontakt. Jestem pani bardzo wdzięczny za to, że pani wyraża taką wolę, bo to piękne, że jeszcze pani może jako osoba chora tym bardziej świadczyć i włączać w tę wspólnotę, tę sieć różańcową, ten wielki dar modlitwy.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Marian Kopko, Krzeszów, Sanktuarium Maryjne.
Pozdrawiamy księdza Mariana.
Serdecznie pozdrawiam ojca Stanisława, witam księdza was. Szymona, ojca prowadzącego, a przede wszystkim siostrę Violettę. Bardzo się cieszę z tej audycji, ponieważ w tej chwili od 7 do 13 maja tu w Krzeszowie na Dolnym Śląsku przeżywamy Jerycho Różańcowe. I o dziwo, to już po raz piąty. 7 dni, 6 nocy modlimy się przed Najświętszym Sakramentem, a przede wszystkim odmawiamy różaniec. I na tą modlitwę przychodzą i dzieci, i młodzież, i dorośli. Modlimy się non-stop. Przerwa jest tylko na Eucharystię. I ja Panu Bogu dziękuję, że od 4 lat mogę tu pracować w Krzeszowie, na Dolnym Śląsku, w pięknym sanktuarium maryjnym diecezji legnickiej. I co chciałem powiedzieć? Też Bogu dziękuję za to, że kiedy byłem małym chłopcem, to na temat różańca tylko wiedziałem tyle, co mi opowiedziała babcia albo mama. A dzisiaj, jako kapłan, mogę właśnie te wszystkie myśli zbierać i powtarzać teraz tym moim parafianom, a także diecezjanom, bo jestem również moderatorem diecezjalnym. I cieszę się z tej audycji, bo wierzę, że ta audycja pomoże nam jeszcze bardziej rozkrzewiać różaniec, jerycha różańcowe i być bliżej Boga i Jego Matki. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże.
No cudownie, że ksiądz sprawac się do nas dodzwonił i z Krzeszowa. I za to świadectwo kapłańskie, bo tutaj mówiliśmy też i o obowiązkach kapłanów, z moderatorów parafialnych, więc radość kapłana, który patrzy na tę wspólnotę żywego różańca, ona wtedy myślę, że ożywia jeszcze bardziej te wspólnoty, bo kiedy widzą, że ksiądz interesuje się nimi i cieszy się, tak jak właśnie przed chwilą ksiądz Marian powiedział o tym jerchu, o tych całych rodzinach, którzy modlą się razem wspólnie kilka dni, dzień i noc trwają na modlitwie. To jest owoce duchowe żywego różańca. Bóg zapłać.
Słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Proszę, siostry, ja dzwonię...
A można imię pani poznać?
Teresa, dzwonię ze Strzelina. Jestem właśnie zelatorką w Róży Świętej Teresy Ojczonka Jezus. Bardzo się cieszę, że słucham dzisiaj tę audycję, ponieważ 28 sierpnia 2000 roku w Różańcu była właśnie taka ta nowenna, modlitwa o beatyfikację Pauliny Jarikol i równocześnie cały tutaj taki życiorys i modlitwa z taką intencją. Nowenna za przyczyną sługi Bożej Pauliny Jarikol. Wszystko napisane jest właśnie, jak to trzeba się modlić tego. I właśnie bardzo się ucieszyłam. U nas w naszym kościele w Szczelinie Podwyższenia, bo jest dwa kościoły, a ja należę do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Ksiądz proboszcz osobiście prowadzi zawsze pierwszą niedzielę miesiąca zmianę tajemnic różańcowych. Mamy takie intencje powierzone apostolstwu modlitwy przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2012. Jest modlitwa codziennego ofiarowania. Potem, halo?
Słuchamy.
Potem na każdy miesiąc, na przykład teraz na maj, aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy chroniące i umacniające rolę rodziny, aby Maryja, Królowa Świata i Gwiazda Ewangelizacji towarzyszyła wszystkim misjonarzom głoszącym Syna Jezusa. A na odwrocie, akt wynagrodzenia sercu Jezusa, i to mamy z Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy z Krakowa. I wszystkie właśnie, ja jestem w Róży Świętej Teresy Ojczonka Jezus, jest 20 właśnie członkiem. Modlimy się i dajemy zawsze ofiarę, zamawiamy na przykład msze święte za zmarłe członkinie, czy na przykład, jak jest to nasza patronka, no to 1 października. No i na przykład ksiądz na przykład na przykład jak jest Matki Boskie Anielskie, prawda, to tam w różańcu było napisane, że jeśli członkienie róży przystąpią do sakramentu pokuty, no i to właśnie można otrzymać te różne odpusty i są zupełne i cząstkowe. Także bardzo się ucieszyłam i jeszcze coś chciałam powiedzieć, kiedyś była do znajomej, przyjechała pani z Francji. I właśnie tak żeśmy rozmawiały, bo ta pani tu ze Szczelina też należała do Róży i właśnie ja dałam ksero nawet tej pani w Polsce, która we Francji, żeby właśnie miała to. To było właśnie w tej w gazetce Różaniec, nowenna za przyczyną sługi Bożej Pauliny Jarikol.
W miesięczniku Różaniec.
Tak, i to właśnie to było, bo to za zgodą kurii metropolitalnej warszawskiej 28.08.2000 rok. Modlitwa o beatyfikację. A tutaj właśnie był całe życie i dzieło, kiedy się urodziła, wszystko, jak zmarła właśnie w tym uosobieniu, że mało osób odprowadzało ją właśnie.
No więc to można poszerzyć swoją wiedzę i duchowość właśnie korzystając z materiałów zawartych w różańcu.
Tak, tak. I to właśnie, i u nas to jest prowadzone, są właśnie matki różańcowe i ojcowie, i ksiądz prowadzi, ale tak właśnie słucham. I właśnie, dobrze by było, może ja nie wiem, czy nasz ksiądz właśnie akurat teraz słucha, bo u nas jeden ksiądz ma, to może teraz właśnie tak zajęty jest tymi sprawami, ale właśnie to podpowiem, żeby właśnie jak chodzą księdza po kolędzie, żeby właśnie rozmawiali, żeby się tak więcej tych osób, no, zapisywało, mogłoby na przykład też powstać róża, no,
dobrze,
na przykład
dobrze.
Młodych, prawda? No,
dziękujemy bardzo za tę podpowiedź, bo to jest i za to świadectwo też, które pani mówi o tej działalności tego żywego różańca w parafii.
Tak, tak.
Także bardzo serdeczne.
Tak.
I życzymy, żeby dalszych takich owocnych dni różańcowych, tutaj też pięknie pani powiedziała o tych intencjach. Tutaj chcę powiedzieć, że w miesięczniku różaniec każdego miesiąca są wyjaśnione, czyli taki króciutki jest opis tych intencji papieskich ogólnych i misyjnych. Zachęcam, jeżeli ktoś chciałby tutaj jeszcze sobie poszerzyć wiadomości.
Ja tutaj chciałbym dodać bardzo ważną rzecz moim zdaniem. Otóż nie każdy kapłan może dysponować taką pulą czasu, jak kapłan, który pracuje w większej wspólnocie kapłańskiej, prawda? I tutaj właśnie miesięcznik Różaniec ma na celu uzupełnić tego typu braki. Formalnie, według ceremoniału żywego różańca, kapłan, mówię tutaj o formalnym takim stanowisku ceremoniału, powinien przynajmniej raz na kwartał taką jakąś konferencję formacyjną przedstawić, prawda? To jest to minimum. Ale na miesięczny różaniec pozwala co miesiąc dać taką świeżą, nową dawkę sprawdzonego, zdrowego pokarmu duchowego. Muszę tutaj się zastrzec, bowiem, że często księży do żywego różańca również, czy w ogóle do inicjatyw różańcowych zniechęca fakt, że przy tej okazji rozprowadzane są różnego typu niesprawdzone objawienia z różnych źródeł pochodzące. Nie chcę tego tematu w ogóle podejmować szerzej, ale właśnie również apelować, żeby bazować na tym, co jest zdrową nauką Kościoła, zdrową nauką również pobożności maryjnej, przesłania na bazie zatwierdzonych przez Kościół objawień maryjnych, a nie jakieś takiego szukanie sensacji, bo kiedy się wchodzi w różnego rodzaju nowinkarstwo i sensacyjność, wtedy się zabija tak naprawdę medytację różańcową i się stwarza klimat podejrzliwości w stosunku do tych osób, które należą do żywego różańca. Co za tym idzie? Traktowanie z dystansem powoduje ochłodzenie w ogóle takiego, psychologicznie rzecz biorąc, ucieczki od takiej grupy. A okazuje się, że właśnie te grupy tym bardziej potrzebują formacji duchowej i takiej doktrynalnej, powiedzmy, no, wprost.
Słuchamy, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję.
Witam bardzo serdecznie, ksiądz Jacek z Warszawy.
Witam serdecznie.
Witam przemiłych małżonków, pana Leszka i panią Różunię, ojca Stanisława. Nie wiem, czy ty, Stasieńku, masz dziś imieniny?
Nie, jeżeli akurat tak, jestem kostka. Dziękuję ci za pamięć, ale...
No i drogą siostrę z tak wspaniałego źródła, jakim jest Różaniec, przysłuchuję się tej pięknej medytacji, rozważaniom, wskazówką, to jest bardzo piękne. Ja nie mogę prowadzić takiej rodziny, bo pracuję w szpitalu wśród chorych dzieci, ale kiedy przychodzą nieraz zbolali młodzi rodzice i pytają, że księdza, co odmówić, żeby pomóc mojemu dziecku. Wtedy wyjmuję z kieszeni i pokazuję różaniec, mówiąc, no właśnie Fatimie, do takiej małej dzieci Matka Boża powiedziała, jestem cała w różaniec. Tam nie szukajcie, tam nie znajdziecie. Dzięki siostrom Loretankom rozpowszechniam też nowennę pompejańską i jestem świadkiem naprawdę cudownych wydarzeń, cudownych wprost uzdrowień. Z tym, że to jest trudna modlitwa, bo trzeba ją odmawiać z kalendarzem. i no, wypełnić dość wysokie wymaganie, jak chociażby trzy części różańca każdego dnia. Ale pragnę właśnie, składając hołd siostrom loretankom, które tak bardzo apostołują poprzez różaniec, na marginesie zresztą do szpitala do nas sprowadzam co miesiąc kilkanaście egzemplarzy i rozchodzą się jak świeże bułeczki, a więc młodzi rodzice, czy nawet pracownicy, lekarze, pielęgniarki również z tego korzystają. Dzięki Bogu. Ale mam tu na myśli kogoś zupełnie nieznanego, może bliżej, a dzięki siostrom loretankom poznanego, mianowicie sługę Bożego Faustino Teresa Manglano, który miał 17 lat. Siostry wydały 14 lat temu przepiękną książeczkę pod tytułem 150 razy kocham cię. Dlatego chłopca, młodzieńca, każde Ave Maria to znaczyło kocham cię. I pragnął się poświęcić służbie Bożej, niestety zmarł po nieuleczalnej chorobie, mając zaledwie 17 lat. Na rok przed śmiercią napisał coś przepięknego, a mianowicie, jak gdyby do siebie, niełatwo jest być dobrym chrześcijaninem. Jest to o wiele trudniejsze, niż nam się wydaje. Matko, zwraca się do Matki Bożej, pomóż mi być drugim Chrystusem. I chyba to jest istota żywego różańca, to co ojciec Stanisław był uprzejmy powiedzieć, że właśnie to są ludzie, na których mogą liczyć proboszczowie każdego dnia na wsparcie, na modlitwę w swojej parafii, w swoim posługiwaniu. To jest to ciągłe mówienie do Matki Bożej, kocham cię, i odnajdywanie ją i patrzenie jej sercem na ważne wydarzenia z życia i działalności Pana Jezusa. A przede wszystkim ci ludzie, te żywe róże, w pewnym sensie przecież są jej najukochańszymi dziećmi i zasługują na to miano. I wtedy ona ukazuje się matką, wspomaga, ocala, zwycięża, tak jak jestem tego świadkiem mojej pracy właśnie wśród chorych, cierpiących dzieci, a szczególnie wśród rodziców, którym zawsze podaję różaniec i zachęcam do tej modlitwy. Bóg zapłać za te piękne myśli i za tę wspaniałą audycję. Gorąco i serdecznie pozdrawiam. Właśnie w tej modlitwie różańcowej życzmy sobie, abyśmy przez Maryję byli tym drugim Chrystusem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, również pozdrawiamy księdza.
Ja do tego, co ksiądz Jacek powiedział z doświadczenia z pracy z chorymi dziećmi, chciałbym dodać, że właśnie chorzy w parafii to jest, jak mówił Jan Paweł II, skarb, prawda? Wiadomo, że dźwigają wielki krzyż. Nie jest to rzecz łatwa. I kapłani, którzy nawiedzają chorych z Najświętszym Sakramentem przy okazji comiesięcznych wizyt, mogliby na przykład, to jest taka moja propozycja, spróbować stworzyć z tych chorych osób róże. W tym sensie, że na pewno któryś z kapłanów z parafii co miesiąc do tych chorych dotrze i może jakąś informację przekazać, jeśli chodzi o zmianę tajemnic chociażby, a ludzie chorzy, wiadomo, niekiedy bardzo trudno im zmówić cały różaniec, prawda? Są różnego rodzaju takie stany chorobowe, gdzie no, skupienie uwagi na tak dłuższym przeciągu modlitwy jak pięć dziesiątek, to tutaj żywy różaniec podpowiada tę prostszą formę, prawda? Jedną tajemnicę dziennie, a wszyscy chorzy, tak jakby to była róża, no nie życzę nikomu, żeby było 20 chorych, no ale bywają takie, prawda, parafie, gdzie tych chorych nawet jest i więcej. I wtedy ta dziesiątka różańca każdego z tych chorych składa się na cztery części różańca jednego dnia. Jest to niesamowita ofiara składana Bogu ze swojego cierpienia i z tej modlitwy w łączności z Matką Bożą Bolesną pod krzyżem Chrystusa stojącą. Jest to wielkie bogactwo, nie tylko dla kościoła lokalnego parafii, ale i dla całego kościoła powszechnego. Przypomnijmy sobie, jak wielkim darem dla kościoła, również bardzo trudnym dla samego Jana Pawła II, bo jednak jego choroba znoszona właśnie z wielkim męstwem czerpanym też i między innymi z różańca.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Proszę przygotować coś do notowania. Państwo, jak zwykle zaczynamy od rekolekcji spotkania małżeńskie.
Są to ważne rekolekcje i ogłoszenie ważne, bo chodzi nam wszystkim o to, żeby w małżeństwie było jak najlepiej. A te rekolekcje właśnie służą wszystkim małżeństwom. Uczą dialogu, lepszego zrozumienia siebie i są proste do zrealizowania, bo rozpoczynają się w piątek o godzinie 17.30, a kończą w niedzielę o godzinie 15. I jest tylko prośba, aby się osobiście zgłaszać, to znaczy osobiście zgłaszać telefonicznie. A takie rekolekcje teraz będą od 18 do 20 maja w Bielsku Białej i w Przemyślu. W Bielsku Białej zgłoszenia przyjmują Państwo wójcikowie pod numerem telefonu 33 845 23 52. Powtarzam. 33 845 23 52. W Przemyślu Państwo solarzowie, numer telefonu do nich 16 670 12 22. Powtarzam, 16 670 12 22.
Tu jeszcze jest jedno ogłoszenie od do ojców wpłynęło. Rekolekcje dla małżeństw z wykładami doktora Jacka Pulikowskiego w Swarzewie w dniach od 11 do 13 maja. Temat: przyczyny kryzysów małżeńskich i ich przezwyciężanie. Zgłoszenia w Furcie siostra Zosia przyjmuje. Telefon 58 674 14 29. Powtarzam. 58 674 14 29. Lub ksiądz Bogusław, misjonarz krwi Chrystusa, 694 451 259. Powtarzam, 694 451 259. Mail bogusław@odkupieni.pl. bogusław@odkupieni.pl. Siostra Wioletta, ogłoszenie, proszę.
Ja serdecznie chciałam zaprosić wszystkich radiosłuchaczy do Loreto. To jest miejscowość pisana przez 2T w odróżnieniu od tego włoskiego Loreto. Położona niedaleko Warszawy, 60 km od Warszawy, i tam 26 maja, to jest sobota, będzie organizowany Dzień Matki pod hasłem Matko, ogarnij sercem każdego z nas. W ramach czwartej pielgrzymki, czy czytelników Różańca i członków rodziny loretańskiej, żywego Różańca i wszystkich, którzy modlą się na Różańcu. Msza święta o godzinie 12, a rozpoczynamy już godzinkami o godzinie 9.30. W programie przewidziana m.in. konferencja formacyjna, powitanie, słowo też do rodziny loretańskiej, czytelników Różańca, akademia dla mam przygotowana przez dzieci z przedszkola i koncert zespołu pieśni i tańca Chodowiacy z Siedlec. Loretto koło Kamieńczyka, numer telefonu do Loretto 29 kierunkowy 741 1737. W kolejną zaś niedzielę zapraszamy wszystkich czytelników Anioła Stróża 2 czerwca też w Loretto na Dzień Dziecka.
Ksiądz Szymon ma ogłoszenie?
Ja tylko jeszcze chciałem już uprzedzić, mówiąc, że w październiku ukaże się specjalny numer Różańca poświęcony Słudze Bożej Paulinie Jaricot, a wszystkich członkom Żywego Różańca przypomnieć, że w diecezjach na pewno w tym roku będą spotkania ogólnodiecezjalne. Posłuchajmy, zainteresujmy się i bądźmy też razem, bo też pokazuje siłę i moc Żywego Różańca w konkretnych diecezjach.
Ogłoszenie?
Ja pozwolę sobie jeszcze dodać, że o Paulinie Jaricot zostanie wydany specjalny numer miesięcznika Różaniec w miesiącu październiku i warto, żebyśmy się właśnie już dostroili do tego terminu, ponieważ mało się o Paulinie w Polsce mówi. Oczywiście tutaj siostry wydały bardzo obfitą biografię niedawno. Papieskie dzieła misyjne również wydały pewną pozycję. Pojawił się też pamiętnik duchowy Pauliny Jaricot, ale w takim popularnym przekazie, chociaż no, merytorycznie dobrze opracowanym, będzie ten miesięcznik październikowy. Ja z kolei, jeśli chodzi o inicjatywy różańcowe, chciałem bardzo zaprosić na Dzień Dziękczynienia, Święto Dziękczynienia, pierwszą niedzielę czerwca, 3 czerwca od Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego na Służewie wyruszamy na trasę pielgrzymkową, w czasie której będziemy rozważać tajemnice światła, które już mają 10 lat w tym roku. Papież 10 lat temu je ustanowił. Pójdziemy trasą do ojców Barnabitów, a tam dołączymy do głównej pielgrzymki, która z placu Piłsudskiego zmierza do świątyni Opatrzności Bożej. I nasza ta pielgrzymka jest krótsza dla osób właśnie w podeszłym wieku, członków Żywego Różańca. Jest to dziękczynna różańcowa gałąź pielgrzymkowa za wszystkie dzieła maryjne i błogosławionego Jana Pawła II, kardynała Chlonda i kardynała Stefana Wyszyńskiego i opiekę Maryi nad naszą ojczyzną. Zapraszam serdecznie.
A my zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień 15 maja. Przekazywanie prawdy o miłości przedszkolakom. To pierwsza audycja z cyklu Walcz o czystość swoich dzieci. Przedstawią Państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczyk ten temat. 22 maja każde trudne małżeństwo jest do uratowania. Ksiądz Paweł Dubowik i Andrzej Szczepaniak. I to może tyle, bo jeszcze mamy telefony.
Słuchamy, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz to... i zawsze.
Ireneusz Ogala z Gdańska.
Witam serdecznie.
Znaczy myśmy tutaj nawet byli kilka razy w audycji z tym opisem Różańca Rodziców. No dzisiaj troszkę takie nawiązanie do obecności Różańca w rodzinie. My chciałbym może trochę kilka tutaj refleksji w tym zakresie przekazać. Różaniec Rodziców powstał ponad 10 lat temu już jako taka modlitewna troska rodziców o to, co mogą być narażone nasze dzieci, żeby temu jakoś zapobiec. I właściwie, tak jak dzisiaj słuchałem tej audycji, to Różaniec Rodziców skorzystał z bogactwa duchowego polskiego kościoła i kościoła w ogóle powszechnego, bo myśmy się zaczęli modlić po prostu w ochronie naszych dzieci, tak? Ale jako tą metodę modlitwy skorzystaliśmy właśnie z tego schematu, z tego jakby wzoru modlitwy Żywego Różańca, gdzie właśnie 20 rodziców podejmuje tą modlitwę, tworzy taką różę i poleca swoje intencje. Te intencje się łączą wspólnie i modlimy się właśnie za nasze dzieci. Ta modlitwa różańcowa prowadzi nas tak w naszym rodzicielstwie. Tu bym chciał powiedzieć, przypomnieć może list o różańcu błogosławionego Jana Pawła II, który tam w którymś rozdziale przywołuje, że jeśli modlimy się na różańcu w rodzinie, to ten klimat domu nazaretańskiego, świętej rodziny, pokój, który ona niesie, on wchodzi w naszą rodzinę i to można powiedzieć, jest wiele, wiele, bardzo wiele świadectw właśnie, że różaniec tak pojmowany i tak odmawiany w rodzinach, a on daje właśnie ten pokój w rodzinie i też rozwiązuje wiele, wiele różnych trudności. W różańcu rodziców gdzieś tam się pojawia bardzo, bardzo wiele świadectw, takich na przykład jak uwolnienie od gry komputerowej jakiejś destrukcyjnej, od narkotyków, od jakichś problemów jakby społecznych, ale też uwolnienie od jakiejś tam choroby czy jakichś takich problemów, tak? To jest to. I tutaj wspomniane było też tak o formowaniu się w dzisiejszej audycji. Chciałbym bardzo podziękować no przede wszystkim audycji dla rodziców Radio Maryja, Tobie Leszku i Tobie Elżbieto za taki wkład w to, z czego rodzice mogą skorzystać dla redakcji Różańca, dla redakcji Sygnałów Troski, dla takich pism jak na przykład Miłujcie się, gdzie rodzice mogą po prostu skorzystać z tego i też czy to z materiałów właśnie formacyjnych, czy też ze świadectw. Różaniec rodziców właściwie to była taka spontaniczna inicjatywa 10 lat temu powstała, ale ona się rozszerzyła właśnie na zasadzie świadectwa. Kiedy doświadczaliśmy tak Bożej pomocy w naszych sprawach, czy inni rodzice po kolei, to po prostu trudno było się tym nie dzielić, tak? I tutaj ja bym chciał też to podnieść, że myślę, że takim sposobem dobrym apostołowania różańca jest takie świadczenie. Doświadczyłem Bożej pomocy przez modlitwę różańcową. Dzielę się tym, prawda? Także to jest ta rzecz, którą też chciałbym się podzielić. I też taka w ostatnich dniach troszkę takich refleksji, które gdzieś, no jak moderuję tutaj powiedzmy tą stronę, jest taka strona właśnie różaniec-rodzicow.pl pisane polskimi znakami. Jak moderuję ją, no to docierają różnego rodzaju sygnały i to takie sygnały, że właśnie tutaj ksiądz Stanisław tutaj mówił o tym, że właśnie różaniec w tej chwili to przybiera takie właśnie chyba nowoczesne formy. Modlą się, no dosłownie niedawno, jakiś biznesmen, 3 ulice dalej ode mnie. Ja w ogóle nie wiedziałem tego, że coś takiego jest, a on odpowiadając na jakiś mail, bo okazuje się, że to tam jest, prawda, czy wykładowca wyższej uczelni naszego syna, tak, który gdzieś tam jest o ileś tam miast dalej, prawda. To naprawdę jest taka modlitwa nowoczesna i współczesna, tak bym to nazwał.
To znaczy można wejść do takiej róży różańcowej Różańca Rodziców za Dzieci na stronie www.różaniecrodziców.pl bez polskich znaków.
Bez polskich znaków.
Różaniec Rodziców, prawda? I tam można włączyć się i za parę dni już jest odpowiedź, do jakiej róży należy.
W ciągu tam, bo to automat odpowiada, to ona tak, powinna być jak w ciągu 15 sekund w zasadzie.
To znaczy, jeżeli się uzbiera kolejna grupka, prawda? Kolejna róża.
Grupki jakby się dołączają, w związku z tym odpowiedź jest od razu i ta kolejna róża się po jakby zbiera sukcesywnie. Także no, rodzice codziennie dochodzi kilkunastu rodziców, także tam zawsze
Ile mamy teraz róż?
Ja już teraz nie pamiętam, ale na pewno to jest grupa ponad 30 tysięcy rodziców w całym świecie, więc ostatnio był taki mail na przykład z Los Angeles, jakaś pani właśnie też, że tam oni, Polacy, formują róże też gdzieś. Także to jest takie bardzo radosne i takie budujące, że ludzie rzeczywiście bardzo, bardzo garną się do tego i też bardzo pieczołowicie odmawiają tą modlitwę. I tu jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki dla dzieła Różańca jako miesięcznika, który no, daje te materiały formacyjne. No to jest to miejsce, gdzie jest to bardzo duża potrzeba. My jesteśmy rozproszeni po świecie i trudno się czasami spotkać. Ale opiekun Różańca, ksiądz proboszcz katedry, że tak powiem, zachęca do tego, żeby jednak było spotykanie również takie może bardziej osobiste i mamy takie zaproszenie. W tym roku chcemy dołączyć do starej pielgrzymki oliwskiej. Pielgrzymka oliwska do Wzgórz Wejherowskich ma już 344 lata i chcemy dołączyć. To będzie 18 do 20 maja z Matką Bożą Oliwską, która jest patronką Różańca Rodziców od 5 lat. I chcemy i z jednej strony dziękować za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy, a z drugiej strony prosić o kolejne łaski dalej na i na rozwój tego dzieła i dla naszych dzieci po prostu. Mm-hmm.
Tak, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja tutaj dziękuję mocno za to świadectwo i zachętę do modlitwy różańcowej rodziców za dzieci. I jednocześnie jakby zachęcam do poprowadzenia tej modlitwy dalej, to znaczy rodziców z dziećmi. I nie tylko rodziców za dzieci, ale rodziców z dziećmi. I być może właśnie pojawią się w ten sposób też róże czysto rodzinne, prawda? Tego właściwie w tej chwili nie ma, ale gdyby się rodziny łączyły, nie tylko sami rodzice, ale rodziny łączyły się w róże, to mamy zagwarantowaną też jedność między rodzinami, taką duchową. My się spotykamy w różańcu w tym duchu serca Chrystusa i serca Maryi. To jest ta jedność w duchu Boga i tego nam dzisiaj brakuje. W ten sposób powstawałyby również takie realne wspólnoty. Ja bym troszeczkę, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale przestrzegał przed zatrzymaniem się na poziomie kościoła wirtualnego. To znaczy takiego kościoła, który istnieje w przestrzeni internetu, ale unika się kontaktów takich interpersonalnych, takich międzyosobowych.
Nie unika, tylko nie ma możliwości.
Albo nie ma możliwości, ale tutaj bardzo dobrze rozumiem waszego opiekuna, tego proboszcza, który chce gdzieś tutaj was spotkać, bo Kościół musi być żywy. Kościół musi sobie popatrzeć w oczy, prawda? Ludzie muszą jako członkowie Kościoła popatrzeć sobie w oczy i poznać swoje serce. Tu nie chodzi tylko o jakieś tworzenie takiej puli ludzkiej, ale przede wszystkim tu się doprecyzowuje ten osobowy charakter Kościoła, ludzi jako osób.
To znaczy, ojciec proponuje, że powiedzmy tam 4-6 rodzin z dziećmi.
Tak, nawet rodziców, zaznajomionych, dziadków, wnuczków,
łączą się, tworzą róże.
I teraz pytanie, jak się oni zaczepią do parafii, to znaczy pytanie, gdzie się podłączą do jakiej księgi, czy tam, gdzie jest większość, czy po prostu tam, gdzie gdzieś ta jakość żywotna istnieje. Tu bym przestrzegał, my to oczywiście na poziomie naszych spotkań moderatorów Żywego Różańca z poszczególnych diecezji polskich musimy to chyba też jeszcze bardziej przedyskutować, bo jesteśmy na poziomie takiego budowania statutu ogólnopolskiego Żywego Różańca, ale żeby nie zamykać takiej możliwości, to znaczy tworzenia się róż rodzinnych i gdzie je...
Międzyparafialnych.
Takich międzyparafialnych, ponadparafialnych, żeby... Mm-hmm. Bo wiemy, że nawet już te róże w obrębie niektórych parafii, jak ja to obserwuję w Warszawie, one się wykruszają, po prostu giną. Niektóre po prostu z racji, mówię, zaniedbań takich czy innych, czy chociażby samych członków Żywego Różańca, jakby zapomnieli, że powinni wprowadzać w innych, przynajmniej troszczyć się o to. A Paulina Jarico wręcz kładła na serce każdemu członkowi Żywego Różańca, żeby umiał wprowadzić innego do tego Żywego Różańca. Maryja chce mieć swoje dzieci w całym zakresie, a nie tylko w cząstce.
Siostra?
Tak, właśnie Paulina jako obowiązek dla wszystkich członków nakładała, żeby każdy wprowadził kolejne 5 osoby. Te kolejne osoby wprowadzają 5 następnych. I to może też taka zachęta dla nas, żebyśmy nie poprzestawali na tym, że jest nas 20 i się cieszymy, ale innych też zachęcali do apostolstwa modlitwy.
Odbierzmy telefon kolejny.
Halo, słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Do Radia Maryja chciałam.
No jest pani na antenie.
Jest pani na antenie, słuchamy. Kto mówi, skąd?
Mówi Stefania Zostrudy z parafii Najświętszej Marii Panny. Słucham tej audycji, a przede wszystkim chciałam wszystkich pozdrowić, prowadzących tam kapłanów, no i całe Radio Maryja chciałam pozdrowić, bo to radio to jest moim całym życiem, umacnia mnie. Różaniec, często modlę się na różańcu, prawie codziennie, razem z Radio Maryja. No i chciałam powiedzieć, że różaniec dla mnie to jest całym wsparciem, całym moim życiem. Od samych młodych lat pamiętam jeszcze, będąc dzieckiem, do kościoła miałam, tam przeszło 3 kilometry, to chodziliśmy odmawiać różaniec do krzyża. Krzyż był na końcu wsi i tam żeśmy się modlili. To już mnie pociągało. Później, jak dorosłam, no może trochę mniej, ale gdy wyszłam za mąż, mój mąż był bardzo rozkochany w modlitwie różańcowej, także nauczył on mnie różańca, nauczył się modlić, bo on wyniósł to bardziej z domu, może jak ja, bo nieszczęście może odmawiali ten różaniec i on mobilizował całą rodzinę. W maju i w październiku był zawsze odmawiany w mojej rodzinie różaniec. Chodząc w ciąży, tak samo całą ciążę był odmawiany różaniec. Także ta modlitwa bardzo mnie ubogaca, bardzo ją lubię, bardzo lubię modlić się różańcem. W tej chwili jestem sama, mąż już jest po drugiej stronie, niech mu Pan Bóg da niebo. Modlę się w dalszym ciągu, przed Najświętszym Sakramentem. U nas jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Lubię się modlić różańcem. Tam wyciszam się, tam spokoju doznaję. Tam jest mi dobrze. Z różańcem w ręku, z Maryjo modlę się do Pana Jezusa. Modlitw mam dużo, bo jak każdy człowiek zresztą, życie jest jakie jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale z różańcem to życie w ogóle inaczej przepływa. Człowiek czuje pokój, czuje wyciszenie i jest całkowicie inaczej. U nas w naszym kościele też jest codziennie przed mszą świętą odmawiany różaniec. Staram się chodzić, no prawie też codziennie odmawiać różaniec, bo ta modlitwa różańcowa, ona jest dla mnie wszystkim tak naprawdę.
A dziękuję, przepraszam, pani, że tak wejdę i zapytam panią, czy pani należy może do żywego różańca?
Ja należę do róży różańcowej, ale muszę się przyznać, że niedługo. Parę miesięcy należę, ale różaniec, tak jak mówię, odmawiam bardzo długo, no i teraz parę miesięcy należę do róży różańcowej.
Dziękujemy pani za to świadectwo, bo dlaczego zadałem to pytanie? Dlatego, że bo tak pani właśnie dużo pięknie mówiła o tym różańcu, o całym swoim życiu.
Ja uwielbiam to.
Także dlatego dziękuję pani, ale zachęcam w tym momencie tych wszystkich, którzy mają jakiś jeszcze opór wewnętrzny, to już może gdzieś między wierszami to padło, ale bo czasem się boimy tego jednego kroku jeszcze więcej zrobić. Modlę się codziennie na różańcu. Często to słyszę słowa dorosłych ludzi, młodych ludzi, dorosłych, starszych. No ale właśnie, ten jeden krok dołączyć do tych duchowych owoców, o których mówił tu ojciec Stanisław. Myślę, że te obowiązki, o których ja mówiłem, nie są takie straszne, żeby je podjąć. i korzystać z takich wielkich darów i włączyć się w tę modlitwę Kościoła. Dlatego zachęcamy, żeby odważyć się. Tak jak ta pani, która mówi, że nie tak dawno należała, chociaż całe życie odmawiała różaniec, ten krok jeden uczyniła i uczyńmy to i my wszyscy.
Dziękuję księdzu Szymonowi, ksiądz Stanisław.
Chciałbym tutaj dodać jeszcze bardzo ważną sprawę, mianowicie dla tych, którzy są niezdecydowani do wejścia w żywy różaniec. Każdy, kto należy do Stowarzyszenia Żywego Różańca, jest jednocześnie włączony we wszystkie dobra duchowe zakonu dominikańskiego. Żywy Różaniec bowiem został włączony w te dzieła różańcowe, które już Kościół przekazał, znaczy włączył w swoje życie dzięki całej tradycji naszego ojca, świętego Dominika, jego synu. Między innymi tutaj mówimy o błogosławionym Alanie de la Roche, wielkim krzewicielu różańca, czy później Ludwika Grignona de Montforta, tercjarza dominikańskiego. Każdy, kto należy do żywego różańca, jest, mówię jeszcze raz, uczestnikiem wszystkich dóbr duchowych naszego zakonu na przestrzeni jego istnienia, czyli świętej Katarzyny, Dominika, Jacka i to obecnie dzisiaj też również sióstr zakonnych, mniszek, wszystkich gałęzi, tercjarzy. Więc tak jak karmelici na przykład nakładając szkapelusz Matki Bożej włączają w dobra duchowe swojego zakonu, tak ci, którzy należą do żywego różańca są wszczepieni w takie dobra duchowe zakonu dominikańskiego. I również przypisane są do tego modlitwy naszego zakonu za te osoby.
Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze powiedzmy 3-4 minutki mamy. Ja widzę tu pozakreślane różne miejsca w książkach, które by warto było jednak odczytać.
W swoim życiu spotkałem kiedyś matkę Teresę z Kalkuty, która na koniec uroczystości przyjmowania ślubów wieczystych swoich sióstr wyciągnęła różaniec i powiedziała: rodzina, która modli się na różańcu, nie da się podzielić. I to samo znajduje w liście o różańcu błogosławionego Jana Pawła II, może zacytuję dobrze. Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Świętego. I mówi dalej papież: liczne problemy współczesnych rodzin, zwłaszcza w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że coraz trudniej jest się porozumiewać. Ludzie nie potrafią z sobą przebywać, a być może nieliczne momenty, kiedy można być razem, zostają pochłonięte przez telewizję. Podjąć na nowo odmawianie różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do codziennego życia całkiem inne obrazy, ukazujące misterium, które zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego Najświętszej Matki. Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie. Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę. Jeszcze jedno zdanie, które myślę, że dlatego Paulina Jaricot ten różaniec tak preferowała. Proszę posłuchać, w 1826 roku napisała: najważniejszą i najtrudniejszą rzeczą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich. Ta piękna pobożność na ogół od dawna jest kojarzona z zawodowymi dewotkami, które powinny być stare lub nie mieć nic do roboty. Jest to błędne, ale niestety powszechne uprzedzenie. I sama właśnie walczyła o to i wszystko złożyła, nawet swoje wielkie cierpienie, żeby to dzieło się rozwijało. Chciałbym, żeby członkowie żywego różańca, to jest moja zachęta, poznali swoją duchową matkę w 150 lat od jej śmierci i być może przyczyńmy się do wymodlenia jej tej łaski, cudu, a zarazem wyniesienia na ołtarze. Niech Paulina Jaricot od Kościoła Polskiego, od żywego różańca w Kościele Polskim, który tyle dziesiątków lat istnieje i wspiera polskie parafie, ten dar może otrzyma.
Dziękuję. ojcu Przepierskiemu, Stanisławowi Przepierskiemu. Siostra się ładnie uśmiecha, ale siostra ma jakiś cytacik.
Tak, oczywiście. Ja jeszcze chciałam też powrócić do Pauliny Jarico, która, no właśnie, nie wszyscy wiemy, prawda, że jest założycielką Żywego Różańca, a ona tak pięknie uczyła, kochała modlitwę różańcową i uczyła, żeby nią żyć. Napisała coś takiego. Podczas gdy ktoś zobowiązany do uczczenia tajemnicy wcielenia Syna Bożego prosi o cnotę pokory dla grzesznika, za którego modli się cała piętnastka, dzisiaj, tak jak mówiliśmy, dwudziestka, ktoś inny, komu przypada rozmyślanie nad misterium śmierci Zbawiciela, prosi dla tego samego grzesznika o żal za grzechy, jeszcze inny o ducha pokuty. I tak wszyscy członkowie, mając udział w dziele nawracania grzesznika, cieszą się wspólnie z jego powrotu. Takie zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje różańcowi szczególną moc w nawracaniu grzeszników.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę, dziękujemy za współtworzenie audycji dla małżonków. Dziękujemy naszym gościom z Warszawy i nie tylko z Warszawy, redaktorom miesięcznika Różaniec, siostrze Wioletcie Ostrowskiej. Bóg zapłać siostrą.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pozdrawiamy wszystkie siostry Loredanki, te pracujące w Warszawie przy wydawnictwach w szczególności. Dziękujemy ojcu Stanisławowi Przepierskiemu. Bóg zapłać, ojcze.
Dziękuję. Dziękuję państwu za przygotowanie tej audycji, ale też wszystkim, którzy się modlą za naszą ojczyznę i za wszystkie dzieła Kościoła.
Dziękuję księdzu Szymonowi Mucha. Bóg zapłać.
Bóg zapłać serdecznie. Pozdrawiam wszystkich członków Żywego Różańca i mam nadzieję, że wysiłki wszystkich moderatorów diecezjalnych z całej Polski będą wieńczone statutem Żywego Różańca i duszpasterzem z Komisji Episkopatu Polski dla nas wszystkich.
Dziękujemy Jarosławowi za realizację audycji. Żegnamy się z Państwem do kolejnego wtorku.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.